Nasz gość dnia.
A gościem dnia Radia Nadzieja jest ksiądz Adam Ulatowski, wikariusz w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Uśmiechnięty ksiądz, zadowolony.
Tak, ja chciałem w ogóle powiedzieć wszystkim Państwu, którzy słuchają i oglądają, że modlę się w tej chwili o Was, żeby Duch Święty dotykał Wasze serca, żeby Wam dzień porobił, żebyście doświadczyli właśnie też obecności Boga tu i teraz, bo to jest chyba najpiękniejsze w ogóle, co może doświadczyć katolik, bo wiara, jak jest związana też z takim doświadczeniem Pana Boga, to w ogóle inaczej się ją przeżywa. Dlatego tak miałem to głęboko w sercu, że jak już się tu dostanę, to ja to powiem. Modlę się teraz, żebyście Państwo doświadczali Boga w tym momencie.
Pięknie ksiądz rozpoczął, tym bardziej, że ja dziś słyszę, że wiele osób ma zły początek dnia. O. Albo to zima, albo to przygnębienie jakieś, tak? I to, co ksiądz powiedział, przyda nam się.
Tak, wołajcie energii Bożej, która jest nieskończona, niewyczerpana i Pan chętnie ją udziela, bo każdego z nas bardzo kocha. Zależy mu na nas, także sprawdźcie to.
Ale ksiądz Adam prosto w kamerę patrzy.
Tak,
profesjonalnie.
Ale to jest tam, nie?
Tak, profesjonalnie, bardzo profesjonalnie. Zaraz porozmawiamy o tym ewangelizowaniu przez internet między innymi.
No, trochę poczytałem, jak mam się zachować.
I się udaje. Z jakim nastawieniem ksiądz wchodzi duszpasterskim w ten nowy rok? Wszedł już w zasadzie, bo to już 15 dni.
Ja to właśnie a propos tego, co przed chwilą powiedziałem, żeby prosić Boga, to bardziej z nastawieniem wchodzę w dzień niż w rok, bo tak trochę jak alkoholik, to ja tak jako grzesznik, nie? Że się modlę, żeby ten dzień przeżyć dobrze po Bożemu. I to myślę, że to jest dobry pomysł na cały rok i na całe życie, żeby w każdy dzień wchodzić z Panem Bogiem, z Jego, no jakby spotykając się z Nim, no bo On zmienia nastawienie. Teraz sobie słucham taką książkę, bo jak jeżdżę, to słucham książkę, wolę słuchać niż czytać czasami. Krzysztof Sztylet. I tam też człowiek, który jest pastorem, on mówi, że na spotkaniach z Panem Bogiem nową energię, nową siłę do takiego trudnego zadania dostawał. Więc ja w ogóle polecam bardzo spotkania z Panem Bogiem poranne. One robią dzień.
A jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Kościołem w Polsce? Może nie na ten rok, skoro nie myślimy tak długoterminowo, ale na najbliższych parę miesięcy.
Ja nie wiem, dlatego że...
Ale jak obserwuje ksiądz?
Bo tak ogólnie, no nie wiem, właśnie. Nie znam się na tym. Mnie się wydaje, że Kościół to jest... To jest człowiek, nie? Że to są ludzie. Czyli teraz nie uznaję, najważniejsze zadanie dla Kościoła w Polsce i na świecie, na dziś, to jest spotkać się z Panem, wziąć od Niego to, co On daje i jakoś tym żyć, przeżyć z tym swój dzień. I myślę, że to jest absolutnie najważniejsze zadanie, bo my, znaczy ja się nie znam w ogóle na tych takich holistycznych, ogólnoświatowych czy ogólnopolskich takich rzeczach. Nie, mam raczej powołanie do tego, żeby być w swoim środowisku, tak, ale też jakby częścią Kościoła żywą, czyli żebym ja zatroszczył się o siebie, o swoją tam świętość, właśnie więź z Panem Bogiem, no i o to, żeby Bóg mógł dzisiaj przeze mnie też przemówić, nie wiem, coś zrobić. To myślę, że to jest zadanie dla Kościoła w ogóle.
Ale nie? W tym środowisku, w którym ksiądz działa, w tym mniejszym.
Mogę powiedzieć, do czego mnie Bóg zaprasza, tak czuję.
Do czego?
Jeśli to będzie odpowiedź na pytanie. Tak?
Zobaczymy. Bardziej,
no bo właśnie takie zadanie, to myślę, że Pan Bóg rozdziela trochę zadania, jak ten, jakoś nazywa, no ktoś, kto robi takie spotkanie, no nie wiem, tutaj pewnie też no dyrektor robi spotkanie, mówi ty to, że Pan Bóg też rozdziela tak zadania w ciągu dnia, nie, ludziom poszczególnym, którzy chcą Go słuchać. I ja mam w sercu teraz takie zadanie, żeby no wejść z ewangelizacją młodzieży tam w parafii, w której jestem. To jest takie chyba coś, co cały czas do mnie powraca teraz najbardziej.
No ale nie lubi ksiądz tego podejścia holistycznego, ale na pewno zauważa ksiądz...
Może nie tyle nie lubi, ale się nie znam na tym.
Dobrze,
tak,
ale na pewno zauważa ksiądz pewne tendencje, tak? No na pewno zauważa ksiądz, jak dziś młodzi żyją. To jest trochę inne życie, no. Weźmy pod uwagę to, jak było 20-30 lat temu. Byliśmy wtedy my bardzo młodzi, tak? I no tak było. I żyliśmy zupełnie inaczej, tak? Dzisiaj jest inaczej. Pyta się młodych, kim chcesz być? A on mówi influencerem. Dlaczego? Dlaczego to jest atrakcyjne dla niego i pociągające?
Ja tutaj częściej słyszę tak odpowiedź, że nie wiem, kim chcę być.
No właśnie.
Albo pytam o marzenia.
Chociaż nie wiem, to jeszcze nie jest najgorsze.
Pytam o marzenia, jakie macie marzenia, to wielu ludzi nie ma marzeń.
I to nie jest smutne? Dlaczego tak jest?
Nie wiem, czy smutne, to jest ich, tylko to na pewno jest takie, że ciężko jest potem, jakby ciężko jest o coś się zahaczyć, nie? W rozmowie. O tak powiem. To jest takie, no, a dlaczego tak jest? Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Nie ma ksiądz odpowiedzi, ale co można z tym zrobić? Bo coś trzeba próbować.
No to właśnie jest to książka, którą sobie słucham, ona mówi o tym, że pastor zostaje powołany przez Pana Boga do tego, żeby w Nowym Jorku szukać młodzieży z gangów i próbować im pomóc. Taki ogólnie mówiąc, nie? I on dochodzi do wniosku, że indywidualne spotkania z tymi ludźmi to jest najlepsze, co może on robić jako osoba reprezentująca Boga. I mi się wydaje, że to też jest jakaś odpowiedź, nie? Czyli wchodzić w relację taką z tymi młodymi ludźmi gdzieś w rozmowę. No, pytanie, które pani zadaje, to jest też pytanie, które ja mam w sercu. Ja nie znajduję odpowiedzi. Natomiast mam taki kierunek, no niestety sprzed lat, co nie? Że właśnie, znaczy nie wiem, czy niestety, bo chyba to jest aktualne do dziś, że no taki, taka ewangelizacja w formie kursu alfa, że to jest jakiś sposób na zaczepienie tych osób. No i ogólnie myślę, że poświęcanie im czasu, tak też stworzenie, no na przykład przestrzeni, w której mogą się spotkać, nie, młodzi ludzie, a skąd biorą się w nas marzenia, nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ja miałem zawsze bardzo dużo marzeń dlatego nie wiem, czy ja mogę odpowiedzieć na pytanie, co z tym zrobić, żeby, albo skąd to się bierze, ale to, do czego Bóg mnie zaprasza i czuję, że jestem jakby tak ukierunkowywany, więc myślę, że mamy takie powiedzenie, że ja nie wiem, ale Duch Święty wie, no niedługo nam objawi, więc myślę, że to też jest jakaś jego no takie spojrzenie Boga na to, żeby tych ludzi gdzieś tam spróbować zaprosić do relacji z nim.
Ci młodzi ludzie są dziś, tęsknią za czymś innym niż jeszcze młodzi 30 lat temu, jak ksiądz tak sobie obserwuje, szukają czegoś innego w życiu? Czy może nie, czy może nam się wydaje, kiedy jesteśmy starsi, że kiedyś to było inaczej, a może ta dusza ludzka się wcale nie, tak bardzo nie zmienia?
No właśnie, to jest ciekawe, bo w tej książce, to jest książka z 70 któregoś tam roku, jest temat taki, że pyta ten człowiek na ulicy, młodego człowieka, jaki jest wasz największy problem, czyli czemu gromadzicie się w gangi, nie? Jaki problem, jaka wasza największa potrzeba, jaki problem? On mówi, że samotność. To jest największy problem tamtych ludzi. Ile lat temu, nie? Przynajmniej w mojej młodości, tej, kiedy miałem 15 lat, to też taka potrzeba bycia z kimś, no nie? I szukanie żywego człowieka, to była moja największa potrzeba. Ja ją realizowałem w harcerstwie, realizowałem ją też w kościele, w tej grupie ministranckiej. I dzisiaj słyszy się to jest jakby definicja, znaczy, przepraszam, nie definicja, tylko takie spostrzeżenie psychologów, że też samotność jest największym problemem młodzieży. Że oni chociaż mają gdzieś no, cały czas zajęcie tak w internecie, to jednak odczuwają samotność i że to jest na potęgę, nie? Że ta samotność to jest coś takiego, co dotyka. Więc chyba to się nie zmieniło. Rzeczywiście tak jest, że ta dusza człowieka się nie zmienia, potrzeba jest ta sama. Chyba po prostu pokusa, którą można powiedzieć świat i pewnie diabeł kierują w stronę młodych ludzi, żeby oni właśnie nie weszli w relacje, no jest po prostu inna, co nie? Że to częściej są właśnie gdzieś tam internet, gdzieś te urządzenia, że się izolują, nie? Szukając...
To taka namiastka bycia z kimś.
Prawda?
Tak? A
no.
Ja
substytut.
Mam w rodzinie nastolatki i one siedzą cały czas w domach, w tych telefonach i mówię, a nie macie przyjaciół? No tak średnio.
No.
Właśnie tak średnio przyjaciół. Albo na przykład, nie wiem, czy to jest miarodajne, ale studniówki. Rozmawiam z osobą znajomą, która idzie na studniówkę i mówię, i z kim idziesz? Z nikim? Mówię, no okej, a jak u ciebie w klasie? Dwie osoby idą z kimś.
No właśnie, no. Tak, to się zmieniło.
A reszta albo nie idzie, albo idzie sama.
Albo sama. No, ja na studniówce, no to u nas to zdecydowanie większość była.
Tylko u nas był chyba też trochę przymus, żeby iść z kimś, więc może, taki że ta trend, presja jest, nie? Zdjęta, to może akurat dobrze, ale oni idą sami, bo po prostu nie mają z kim. A nie dlatego, że nie chcą, że wolą iść sami, więc to też nam się o czymś nam mówi. Jak dziś docierać do młodych? Jak ksiądz może dotrzeć do młodych?
Ja przepraszam, że ja tak nie mam takich odpowiedzi gotowych, ale myślę, że ich w ogóle nie ma, bo to zależy...
Ale jak ksiądz Adam dociera do młodych?
Generalnie zależy
ja
od młodego,
księdza,
co nie?
Tak.
Od młodego zależy, czy on sobie daje do tego, żeby dotrzeć. Na pewno, powiem tak, odczuwam ten odległość czasu i pokolenia, że to jest ci młodzi, o których myślę, czyli nastolatkowie, oni nadają na innych falach niż ja, więc jest to trochę dla mnie takie bardziej zadanie. Ja tak naprawdę to jestem w takim momencie, w którym chcę dokonać pewnego eksperymentu, tak, czyli tej ewangelizacji. Natomiast co spowodowało, powiedzmy, w poprzedniej parafii, że ja złapałem kontakt z młodzieżą? Akurat to był ten czas, kiedy za bardzo nie można było się gromadzić z wiadomych przyczyn i no, ja udostępniłem swoje mieszkanie. I my zaczęliśmy się spotykać na modlitwie, na takich na takiej wspólnocie i to zaowocowało tym, że ci ludzie później zaangażowali się sami jako animatorzy. Więc my mieliśmy kontakt taki, że ja gdzieś zorganizowałem im przestrzeń do spotkania właśnie takiego rówieśniczego, nie? I to zadziałało. Dzisiaj jestem w takim momencie w parafii, że to jest drugi rok w parafii, no to jest troszeczkę też taki czas poznawania, że no ta młodzież poznaje mnie, ja poznaję ich, więc to jeszcze ja jako takiego sposobu nie mam, ale myślę, że ogólnie serdeczność i takie, no, jak to powiedzieć, nie traktowanie z góry tego człowieka, drugi, tylko jak człowieka, no nie, bo to jest dla mnie też, ja uważam, że to jest bardzo ważne w ogóle w relacjach, żeby z tym drugim człowiekiem, czy on ma lat 10, 13, czy kilka nawet, to żeby do niego podchodzić jak do człowieka, jakby no na jego poziomie, ale z taką powagą, nie? Że to jest też ważny człowiek, jakby żeby też, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby go nie zbagatelizować.
No tak, ma prawo do gdzieś swoich opinii, swoich osądów, nawet no, jeśli one nam się wydają jakieś młodzieńcze, tak?
No to żeby sobie go nie zawłaszczyć, nie? Że ja ci tutaj, siwy pan, mówię, że tak ma
wszystko
być i tak
powiem,
jest.
Wszystko powiem, wyjaśnij
światu. Tylko ja go pytam i się liczy z tym, co odpowiada, nie?
A to jest chyba trudne dla starszych ludzi.
Mam w tym wprawę, tak mi się wydaje przynajmniej.
Czyli schodzi ksiądz po prostu do ich poziomu i jest tam z nimi, a nie...
No, nie chciałbym powiedzieć, że schodzę, tylko po prostu... Bo,
no myślę o różnicy, o tej pokoleniowej
wieku.
No właśnie,
trochę takie słowo niefortunne, nie chciałbym tak powiedzieć.
Nie mówię, że oni stoją jakoś niżej, tylko chodzi mi o to, że są dużo młodsi.
To jest problem rzeczywiście.
I to się udaje?
Ale,
tak, myślę też tak. o tej autentyczności, tak? No bo ksiądz przyszedł dzisiaj w bluzie z kapturem, jest ksiądz raperem. Za chwilę porozmawiamy o tym rapie. Bawi się ksiądz rap, tak możemy powiedzieć.
No o właśnie, dobra, dzięki.
No właśnie, ale to no nie przychodzi ksiądz do nich, jał, ziomki, czy to nie wiem, jak się teraz mówi.
Nie, bo to by był obciach
w ogóle.
No
właśnie, jak oni do tego podchodzą.
Ja myślę, że to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Czyli ja spotykam się z człowiekiem takim, jakim on jest, szanując tego, kim on jest, sam pozostając sobą, tak? No bo gdyby rzeczywiście, no, żebym ja udawał kogoś, kim nie jestem, to myślę, że wtedy nie miałbym szans na kontakt rzeczywisty z tym drugim człowiekiem, nie? Więc nie mam, bo ja nigdy nie mówiłem o ziomki. Dlatego tego nie robię. A zresztą to chyba już to było kiedyś, nie? To właśnie jak my byliśmy tymi ziomkami. A teraz już nie. Nie wiem, no tak, nie, staram się być sobą, nie, ze swoim doświadczeniem życiowym i jakąś tam, no, jak to powiedzieć, temperamentem i z tym wszystkim, nie udawać. No i pozwalam drugiemu człowiekowi też na to, przyjmując go takim, jakim jest. I może nie do końca mi się to udaje, tak, żeby być pokornym, no bo wiadomo, gdzieś tam te, nie wiem, co doświadczenie wiekowe, czy coś tam, czy nawet strach, nie, przed pozwoleniem na to, ale się tego uczę, na pewno tak bym chciał i myślę, że to jest, no, tak, że jestem sobą, ale tym 40-letnim sobą.
A co z tym rapem? Jak na przykład na nowej parafii, jak odbierają ten rap?
To ogólnie, ja miałem bardzo duży stres, kiedy pierwszy raz, bo do tego mnie zaprosił kolega, który jest raperem, tak? On jako nastolatek już się tym zajmował, wydawał płyty, gdzieś tam później wszedł na drogę ewangelizacji i przy takiej okazji, że przyjechali chłopaki do Ostrołęki na spotkanie z młodymi, ja śpiewałem piosenkę z Jackiem i on mówi, ty się nadajesz, zrobimy razem. No i kiedy miała wyjść ta pierwsza piosenka, to ja wtedy rzeczywiście miałem ogromny stres, nie? Jak ludzie odbiorą, jak biskup odbierze, jak to wszystko w ogóle wyjdzie. Byłem taki bardzo wypękany, a jeszcze mój kolega z parafii mnie zaprosił na premierę, czyli usiadłem z nim przed telewizorem, to już w ogóle byłem taki, mówię, co on powie, co tego. No ale to spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Później to był też czas kolędowy, więc kiedy się troszeczkę rozeszło, no ludzie dali mi świetny feedback.
A starsi parafianie też?
Tak. Bardzo
co mówili?
Starsi. No, że to takie ładne i że dla młodzieży super. Raczej to sporadycznie też jakby patrząc i po komentarzach, sporadycznie komuś się to nie podoba, że to nie przystoi księdzu. Bardziej każdy, kto jest zatroskany w ogóle o rozwój kościoła, to co mówiliśmy na początku, o jakichś kierunkach rozwoju, no to widzi, że to jest też dzisiejsze, nie? Że to jest też sposób na głoszenie Ewangelii. Mówią docieranie do młodych, chociaż ja mam takie doświadczenie prywatnie, że to raczej do dzieci niż do młodych, ale też się cieszę.
A jak to jest z tym rapem, bo on wyrósł na gruncie buntu, kontestacji rzeczywistości, No tak, tak, takie są początki przecież rapu. Mm-hmm. I jak tutaj rap i znaczy, kościół, jak to się łączy?
Ja nie wiem, czy tak, bo rap wyszedł trochę, żeby było śmieszniej, z jazzu, nie? Bluesa, jazzu.
Że tam ale takiego... to były wykluczone środowiska.
Tak, tak, bardziej tak, nie? Ale chociaż związało się z buntem, to mi się wydaje, że zawsze z prawdą, nie? Żeby nieść jakąś prawdę bardziej. Bo no, w moim przypadku przynajmniej to... No jak byłem nastolatkiem, no to muzyka była wyrazem buntu. Tak, ja słuchałem ciężkiego brzmienia raczej. I to się wiązało też właśnie z tym takim... No, miałem jakieś tam swoje... Udawałem kogoś, kim nie jestem. Ale kiedy ja wszedłem w to środowisko, jakby, znaczy zacząłem tworzyć tę muzykę, to raczej po to, żeby była ona kanałem dotarcia do ludzi, którzy jej słuchają. I to chyba jest taki główny wyraz. Ja nie wiem, czy są muzycy chrześcijańscy, którzy no jakby no właśnie wyrażają swój bunt przez muzykę w ogóle, bo to raczej tak się trochę wiąże z tym, że ewangelizacja musi być wszędzie, nie? I skoro wszędzie, to też tu. Bardziej tak, niż to, że to się wywodzi. A że to jest muzyka, która się wzięła z buntu i czy to przystoi do ewangelizacji, tak? Czy to jest ten kierunek pytania? No to ja powiem o innym rodzaju muzyki, jak kiedyś podczas pielgrzymki miałem rozmowę właśnie na temat metalu, bo ja słuchałem ciężkiego metalu i usłyszałem takie słowo, że to jest muzyka demoniczna. No to zapytałem, czy zespół, który śpiewa Ewangelia akurat właśnie w tej ciężkiej muzyce, to też jest zespół satanistyczny, no to nie, to ewangelizacyjny. Więc generalnie muzyka jako taką jest pewnym medium i ja ją rozumiem, że to nie jest, no my nie wykorzystujemy jej w tym względzie, ale jeśli się to przyda osobie, która jest w buncie, że ona słuchając tego właśnie usłyszy gdzieś na ucho Słowo Boże, to super, bo znam kilka świadectw osób, które właśnie dzięki temu doświadczyły miłości Pana Boga, nie? I Pan Bóg ich z tego buntu wyprowadził.
A co młodzi ludzie mówią o flow księdza, o tej technicznej warstwie, bo w rapie to jest bardzo ważne.
A dzisiaj to chyba już nie. Tak mi się wydaje, że tak jak słucham czasami tych wykonawców, takich naprawdę młodych, no to oni...
Dla nich mniej, to jest mniej ważne?
Mi się wydaje, że oni wszystko to łamą, nie? Czasem nie ma rymu, czasem nie ma tego rytmu. I to jest chwytliwe. Natomiast, no, co mówią? Generalnie przyjmują.
Chwalą,
tak. No to więc jak... Ja powiem tak, dostałem komplement od takiego kolegi księdza, który się tym zajmuje też profesjonalnie i on powiedział, no z tych księży, których ja słyszałem, to ty jesteś najlepszy. To mi, dla mnie to był komplement bardzo wielki. No kiedy słyszę, że ludzie mówią, słuchamy twojej muzyki, to też komplement, ale wprost, żeby ci się technicznie ktoś wypowiadał o mnie, to nie, bo ja nie wiem, no jakoś to chyba w tym takim... no nigdy nie byłem poddany opinii specjalistów, o tak powiem, nie? Tylko raczej słuchaczy, którzy mówią, podoba się dla mnie, nie podoba się dla mnie, o tak o w ten sposób.
A jakieś plany? Jakie plany właśnie w tej dziedzinie rapu na najbliższy czas?
Chciałem to powiedzieć, więc powiem, że w moim przypadku to ja doszedłem do wniosku, że to jest potrzeba serca, żeby wyrazić siebie w kierunku do Pana Boga. Czyli tekst, który piszę, jest to tekst, który... No, jakby się modlę, nie? Czy nie jakby, tylko się modlę. Pomyślałem sobie, no, Adaś Mickiewicz pisze dla swojej Grażyny tam coś, nie? Ktoś tam dla kogoś, kogo kocha. No i ja też mam taką osobę, którą kocham.
Maryli.
Przepraszam cię, Marylo, Grażyno, jeśli pomyliłem. To Maryli. Może tak. W każdym razie też mam osobę, którą kocham, nie? To jest Jezus, Duch Święty, Pan Bóg, no i... I to rzeczywiście no, we mnie jest, nie? Więc postanowiłem, żeby pisał to, co mi przyjdzie. Natchnienie, jako swoją modlitwę, jako wyraz też swojego wnętrza i żeby to wrzucał, gdzieś to upubliczniał. Czy to się komuś przyda, czy nie, to jest jakby to jest wtórne. Ja wierzę, że tak, nie? Zresztą mam takie też odzew wśród ludzi, że dziękują za taki czy inny utwór, że on, no niektórzy mówią, nawet bardzo był potrzebny na dany moment, ale to już jest robota Boga, nie moja. Ode mnie wychodzi to, że mam potrzeby napisać coś, przychodzi mi melodia, więc sobie tam nagrywam i później to realizuję. I w związku z tym planów nie mam, bo to przychodzi z natchnienia. Czyli zupełnie jakby taki jest kierunek, nie? Że sobie jadę samochodem, przyjdzie mi melodia, nagrywam ją na dyktafon, no i później z tym chodzę. Jak przyjdzie gdzieś na modlitwie coś więcej, no to dopiero realizuję. Czyli zasadniczo, jeśli jest jakiś plan, to bardziej od Boga, który daje natchnienie, a ja to idę w tym kierunku, że to jest mój sposób wyrażania się jakby do Niego. Nie jakby, tylko mój sposób wyrażania się do Pana Boga. Moje modlitwy, mojego też zdradzenia tego, co jest we mnie.
A co z katocelebryctwem? Musi się ksiądz pilnować, żeby jakoś tego nie, to nie wchodziło w księdza?
Nie, chyba nie, nie ma takiego zagrożenia w przypadku mojej osoby.
Nie?
Tak mi się wydaje. Ja powiem o czymś takim, no co jest takie osobiste, nie? Ale to jest prawda, że ja współpracując z Jackiem, z Wyrwanych z Niewoli, to stworzyliśmy takich kilka utworów, które bardzo chwyciły, nie? I one ten. Ale przy okazji ja prowadzę swój kanał, taki na YouTubie. I on jest zupełnie niszowy, znaczy totalnie, no nie? Więc to wprowadza mnie, że tak powiem, na ziemię w odniesieniu do mojej twórczości, czy tego, kim ja jestem, nie? Tak jako ja. Więc myślę, że nie.
A co na tym kanale znajdziemy?
No takie utwory, które ja gram sam, śpiewam.
Aha, to może teraz dzięki tutaj twórczość. Naszej rozmowie zaraz przestanie być niszowy ten kanał.
Ciebie prosimy, no. Pewnie.
Jakiś czas temu, kilka lat temu mówiło się o tym, że księża doświadczają sporo hejtu. A jak to jest dziś? Nie jest tak, że jest więcej może obojętności niż hejtu? I czy ta obojętność nie jest gorsza? Bo jeśli jest hejt, to znaczy, że kogoś to gdzieś tam rusza, dotyka. A obojętność to już inna sprawa.
No, myślę, że bardziej tak, w tym kierunku, że, no, że przestajesz być kimś jakby ważnym w środowisku. No po trochu chyba tak. Natomiast też ja chciałem powiedzieć tak stanowczo, że w moim życiu nie. Znaczy, ja myślę, że tak. Po pierwsze dlatego, że mam taki temperament, że strasznie pozytywnie patrzę na świat.
I trudno hejtować takiego pozytywnego?
Nie chodzi o to, tylko ktoś ociepluje, ty mówisz, że deszcz ciepły pada, nie? Jeszcze się, nie wiem, czy cieszysz, ale no coś takiego troszkę w tym kierunku. No i druga rzecz, to trochę tak, jak zostało powiedziane, że jeśli no ja wchodzę no, do człowieka no, z takim podejściem, że ja nic od niego nie oczekuję, w sensie takim ani celebracji, ani odrzucenia, ani nic, tylko to jest taki sam wartościowy, ważny człowiek jak ja, no nie? Że to, że jestem księdzem, to jakby to nie definiuje mnie. Mnie definiuje to, że jestem dzieckiem Bożym, tak? Że jestem Adam, to. A to, że Bóg powołał mnie jako księdza, to super, nie? To chwała Jemu, ale to nie, no właśnie myślę, że to też jest coś takiego, co mnie ratuje przed tym, nie? Hejtem czy nie hejtem, no każdy ma prawo. Ja też kiedyś przeczytałem ważne słowo właśnie a propos tego bycia w internecie i tego, że ktoś się może źle wypowiedzieć. To było bardzo fajne, że ktoś mówi, no skoro wrzucasz coś w internet, to narażasz się na to, że komuś się to nie spodoba i ktoś ciebie no, tak źle zrecenzuje, co nie? Musisz być na to otwarty i myślę, że to jest w porządku, nie? To jest dobra umowa. Jeżeli ja coś upubliczniam, to liczę się z tym, że komuś się to może nie podobać. Ma do tego prawo. Nie biorę tego do serca. Kilka zrobiłem takich rzeczy, że to się mocno odbiło w internecie takim hejtem właśnie, nie? Tylko rzecz taka. Po pierwsze, nie śledziłem tego. Po drugie, ja wiedziałem już o tym, że takie burze internetowe trwają dzień, dwa, nie? Bo potem ludzie się zajmują czymś innym. To też myślę, że kwestia podejścia.
Dzisiejsze gazety jutro lądują w koszu po prostu.
Amen. Już się nie myśli o tym. A w środowisku odbieram zupełnie coś innego. Czyli dużo sympatii, dużo takiego też zrozumienia. Fajnych ludzi spotykam, nie? No i dlatego tak jakoś ja nie odczuwam. Znaczy sam na sobie nie odczułem hejtu. Zdaję sobie sprawę, że społecznie wartość kapłaństwa jako kapłaństwa to zmalała z różnych przyczyn, ale też chcę powiedzieć, że uważam osobiście, że każdy swoją osobowością może to odbudować. Życie nie liczy się to, kim jesteś w sensie takim społecznym, no bo jesteś prawdopodobnie jeszcze nikim, nie? Czy lekarz, czy nauczyciel, czy właśnie ksiądz, czy strażak, ale jako osoba możesz nadać temu właśnie tej swojej też profesji, tak jak w przypadku księdza, no większe znaczenie. O tak myślę, że to ten kierunek.
Od Bożego przesłania zaczęliśmy, to skończmy jeszcze przesłaniem na dzisiejszy dzień od księdza Adama. Proszę
znaczy,
bardzo.
To ja pomodlę się po prostu. To też uproszę cię za tę osobę, która tego teraz słucha. Pobłogosławię łasko Twojego Ducha Świętego. Proszę cię przyjść do niej z tym, czego dzisiaj potrzebuje. Też zachęcam ciebie, bracie, siostro, żebyś przez chwilę poprosił Pana Boga o coś konkretnego dla ciebie na ten dzień. A ja stawiam się, Boże, nasz tato, żebyś tej osobie to dał, w ten sposób pokazał, że jesteś przy niej, żeby była upewniona też na inne rzeczy w swoim życiu, że jesteś przy niej, że ją rozumiesz, że ją wspierasz. A was wszystkich, kochani, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Ksiądz Adam Ulatowski był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję.
Nasz gość dnia.